Dzień dobry. Chwilkę nas tutaj nie było, dlatego że byliśmy na bardzo interesującym wyjeździe, o którym zaraz kilka słów chciałbym opowiedzieć. To będzie tylko taka naprawdę bardzo krótka informacja. Na pewno zrobimy jakieś większe spotkanie razem z żoną i z dużo większą grupą, bo w sumie tych Polaków na wyjeździe było nas jakieś 15-16 osób. Może jako wstęp powiem o człowieku, który za jakiś czas zresztą pojawi się tutaj w Łodzi. Jesteśmy już nawet na to wstępnie umówieni. Nazywa się Bill Dahl. Jest Amerykaninem. Widzę, że niektórzy tak słyszeli o tym człowieku. Tak? Słyszeli niektórzy? Tak, tak. Jest Amerykaninem i prowadzi bardzo szeroko zakrojoną misję w bardzo egzotycznym kraju, jakim są Indie. Prowadzi tam sierocińce dla dzieci, które nie mają się gdzie podziać, a takich dzieci tam jest naprawdę bardzo dużo. I kiedy spotkałem go wiele lat temu, bardzo mnie osobiście zainspirował. Kiedy zaczął pokazywać zdjęcia, opowiadać historie, niezwykłe historie, od samego słuchania tych historii moje życie zaczęło się zmieniać. I właśnie wiele lat temu, razem z żoną, będąc kolejny raz w Norwegii na wakacjach, a te nasze wakacje w Norwegii to malowanie domów, a w związku z tym jakiś przychód pieniążków i zastanawialiśmy się, co zrobić z tymi pieniążkami. I właśnie wtedy, wiele lat temu, postanowiliśmy, że przeznaczymy te zarobione pieniądze na wyjazd misyjny. Pojedziemy gdzieś. I nawet wtedy padła myśl, pojedziemy, odwiedzimy Billa, tego misjonarza. Pieniądze leżały przez długi czas i tak się nawet zastanawialiśmy, czy dobrze, że one tak leżą, może należałoby je jakoś inaczej użyć. I przyszedł wreszcie ten czas. Wszystkie okoliczności mówiły, że to jest właśnie ten moment. Wszyscy się zgodzili na to, że możemy pojechać. Nawet tutaj była taka ciekawa historia, bo moja żona pracuje w szkole, a w szkole są możliwe urlopy tylko wtedy, jak są wakacje, ferie i inne przerwy. Moja Asia poszła do pani dyrektor i zapytała, czy może dostać urlop bezpłatny na taki wyjazd. I szła raczej z myślą, że to niemożliwe. A pani dyrektor powiedziała, w porządku, na taki wyjazd to ja się zgadzam. Więc wszystkie okoliczności się tutaj tak dobrze złożyły. I pojechaliśmy do Indii, odwiedzić samego Billa, zobaczyć te wszystkie miejsca, gdzie prowadzi swoją misję. Nawet był taki czas, że byliśmy bardzo blisko takiego dłuższego wyjazdu. Chcieliśmy pojechać do niego na jakieś pół roku, ale wtedy się nie ułożyło. To jest pewna taka lekcja, że nieraz w naszym życiu czasem drzwi się otwierają, a czasem się zamykają. Kiedy modlimy się, ja wierzę, że to jest taką odpowiedzią. Pan Bóg nas prowadzi w różny sposób. Jest oczywiście naszą umiejętnością, naszym zadaniem, żeby rozpoznać, kiedy te drzwi się otwierają, a kiedy się zamykają, żebyśmy zawsze byli we właściwym miejscu. I ja oczywiście nie będę teraz opowiadał o całym wyjeździe. Było też trochę czasu, żeby w ogóle zobaczyć ten kraj. Oczywiście nie cały, bo kraj jest ogromny. Ogromny. Mnóstwo ludzi. Ale może zacznę tak od samego końca, od takiej myśli, która pojawiła się, kiedy wyjazd się już niemal kończył. Zazwyczaj jest tak, że jak gdzieś jesteśmy, nam się podoba i mówimy, ale fajnie, niestety trzeba wracać do domu. A tym razem tak bardzo się cieszyłem, że wracam do domu. Pomijając tutaj oczywiście wielką radość, że wracam do zboru, prawda? Ale tak Polska. Zawsze Polska to był ten kraj, na który tak łatwo było narzekać. A tym razem mówiłem tak. Polska to jest wspaniały kraj. To jest wspaniały kraj, gdzie mamy tak wspaniale rządzących ludzi. Gdzie jest taki dobrobyt. Gdzie jest tak czysto i taki porządek wszędzie, porządek, wszystko jest uporządkowane, tak, nie ma korupcji, jest naprawdę cudownie. I jest chleb z masłem, którego tak bardzo nam brakowało. Tym razem naprawdę doceniliśmy kraj, w którym Pan Bóg pozwolił nam się urodzić. A tak jak mówię, na pewno zrobimy jakieś spotkanie, gdzie trochę więcej opowiemy, pokażemy zdjęcia, jakieś filmiki. bieda jest niesamowita. Ludzie żyją w takich warunkach, że dopiero jak zobaczyliśmy to sami na własne oczy. Zdjęcia, chociaż jeszcze na nie spoglądaliśmy troszeczkę, zdjęcia tego nie oddają. Zdjęcia i filmy nie oddają zapachów, które tam są. Naprawdę żyjemy jak pączki w maśle. Niczego nam nie brakuje. Nawet jeżeli czasem może jest skromnie, to jesteśmy bogaczami w porównaniu z tym, w jakich warunkach ludzie żyją tam. Ale czas apelu misyjnego to jest czas, kiedy zawsze, przynajmniej ja staram się zachęcać tym, że Pan Bóg jest Bogiem żywym. Nie jest tylko Bogiem, który żył i działał kiedyś, ale działa tak samo dzisiaj. I to jest niezwykłe, że gdziekolwiek jesteśmy, to Pan Bóg działa tak samo. I również podczas tego wyjazdu mieliśmy kilka historii, które z przyjemnością chciałbym opowiedzieć, żeby dać takie świadectwo, jak niezwykły jest Pan Bóg, jak działa niesamowicie. I często dopiero po chwili rozumiemy nawet jeszcze więcej, jak bardzo opatrznościowe były Jego działania. A ileż tych historii, których nie rozumiemy. I tak, w ramach naszej podróży odwiedziliśmy między innymi miejsce, gdzie Bill Dahl buduje nowy ośrodek. Jeden z ośrodków został zamknięty w bardzo takich niekorzystnych okolicznościach. Ktoś tam na niego nakłamał, doniósł i przyszły władze zamknęły jeden z sierocińców. No i wydawało się, no niedobrze. Działo się coś pięknego. Ktoś przychodzi i psuje to. Ale bardzo często w naszym życiu jest tak, że kiedy dzieje się coś złego, to Pan Bóg zaraz przygotowuje coś jeszcze lepszego. I tak było też i w tym przypadku. Kiedy zamknięto jeden z sierocińców, znalazły się środki, żeby kupić duży teren, naprawdę duży. Tam nie kupuje się ziemi na hektary, na ary, tylko kupuje się ziemię na wzgórza. Więc kupili 7 wzgórz. I na tych 7 wzgórzach buduje coś niezwykłego. Po prostu ogromny, ogromny ośrodek, który będzie służył misji w ratowaniu tych młodych istot, które gdzieś tam zginęłyby na ulicach tych wielkich miast. I chociaż nie jest w stanie oczywiście pomóc wszystkim, ale chociaż części. Byliśmy tam przez kilka dni i nagle otrzymujemy wiadomość. Cała nasza podróż była wcześniej już zaplanowana. Każdy dzień, każdy pociąg. To jest też niezwykłością, a zupełnie dla nas nieznaną. Dziwiłem się, mówię, to jest niemożliwe, ale jednak tak to działa. Tak jak my idziemy na stację kolejową, kupujemy bilet, wsiadamy do pociągu i jedziemy, to tam bilet trzeba kupić miesiąc wcześniej na pociąg. Trzeba zarezerwować sobie bilet, trzeba wiedzieć dokładnie jaki dzień, jaka godzina. Na 3 tygodnie przed to już wielu biletów nie ma. Na miesiąc wcześniej trzeba wszystko wiedzieć. Ja mówię, to jest niemożliwe, a jednak tak to działa. A więc mieliśmy wszystko już dokładnie zaplanowane, bez możliwości zmiany. I nagle otrzymujemy wiadomość. Słuchajcie, ogłosili strajk, będzie blokada dróg i nie dojedziecie na wasz dworzec, żeby wyjechać stąd. Strajk to było popołudnie, strajk będzie od północy. Więc albo macie godzinę czy dwie, żeby się szybko spakować i stąd wyjeżdżać, albo nie wiem co. A ponieważ nie zrealizowaliśmy najważniejszej misji, z jaką przyjechaliśmy w to miejsce, ta misja, przynajmniej z mojej strony, to było nagrać wszystko to, co Bill tam robi. Nagrać wywiady z nim, historię, którą on opowiada. A wciąż byliśmy zajęci tutaj betoniarka, beton, coś jeszcze innego, jakieś prace takie murarskie, bo ta cała grupa polska taką wykonywała misję, bardzo praktyczną. I my też się w to włączyliśmy. I cały czas te sprawy nagrań były odkładane na później. I mówię, słuchaj Bill, ja nie wiem jak to się stanie, ale my musimy stąd wyjechać później. Nie możemy dzisiaj jechać, bo ja jeszcze nie zrobiłem tego, po co tutaj przyjechałem. A jeszcze może wyjaśnię, strajk to nie tak jak u nas, że tam stoją panowie i po prostu nie puszczą, albo pociągi nie jadą, czy autobusy nie jadą. Strajk to znaczy, że z maczetami wychodzą na drogi, palą samochody i giną ludzie. Taki strajk. taki plemienny strajk, kiedy jakieś plemiona się czegoś domagają, to tak to wyglądało. I dopiero później do mnie to dotarło, mimo że powiedziano mi, jak ten strajk będzie wyglądał, ale to było naprawdę dość groźna sytuacja. I mówię, słuchaj Bill, ja nie wiem, jak to Pan Bóg zrobi, ale my na razie nie wyjeżdżamy. Strajk miał trwać 2 dni, pełne 2 doby. Otrzymaliśmy informację po kolejnych ponad 24 godzinach, że strajk będzie skrócony i zamiast do północy będzie trwał do godziny 17. I to było dokładnie tyle, ile my potrzebowaliśmy, żeby dojechać na nasz pociąg. Po prostu skrócono strajk. Oni próbowali dla nas zastępczych biletów szukać. Mówią, może lotnicze, może jakoś gdzieś objedziemy, może pontonem coś tam przepłyniemy. Nie było innej możliwości. Oni rozkładali ręce, mówią, nie wiem, jak wy stąd wyjedziecie. Ale Pan Bóg znalazł rozwiązanie. Skrócili strajk. My się o to modliliśmy i to było takie bardzo oczywiste. Ja tylko czekałem, kiedy się o tym dowiemy i wiadomość przyszła. Kolejna historia. Dotarliśmy do sierocińca w Kalkucie. Tam jest taki główny sierociniec, który Bill prowadzi. 150 dzieci. Samo miasto przerażające. Przerażające. Wiecie, Warszawa to jest małe miasteczko, gdzie jest bardzo luźno. Tam jest wielki zgiełk, mnóstwo ludzi, paskudny smród, okropnie. A przy tym temperatury ponad 30 stopni i taka wilgotność, że jak tylko się wychodzi z klimatyzowanego pomieszczenia, to po 5 minutach człowiek jest po prostu cały mokry. I w tych warunkach żyją naprawdę miliony, miliony ludzi. Nikt nie jest w stanie tego policzyć, ile. Niektórzy mówią, że tam jest 10 milionów, chociaż słyszeliśmy, że jest i 20. Ale sam sierociniec jest tak niezwykłym miejscem, tak pięknym, tak, chociaż nie mówię o pięknie ściany i podwórka, ale radość, która tam jest. Te dzieci wiedzą, co jest za murem. Mur jest bardzo wysoki, dlatego że w tym mieście porywają dzieci. Różne są zapotrzebowania, tak, ale jak się dziecko jakieś plącze, to zaraz ktoś je porwie. Więc te dzieci, które udało się uratować, trafiają do tego czy innych sierocińców. I te dzieci wiedzą, od czego zostały uratowane. Wiedzą, co jest za murem, jakie tam jest życie. Tutaj mają ciepło. Ciepło mam na myśli nie takie z góry, bo tam ciepło jest zawsze, ale ciepło takie, ciepłe otoczenie, przyjaznych ludzi, uśmiechniętych. Mogły poznać, kim jest Jezus. Jak te dzieci śpiewają, jak pełną piersią. Kiedy usiedliśmy na zakończeniu dnia sobotniego, jeszcze nie przyszła osoba, która miała to prowadzić. Te dzieci, które miały po 8-9 lat, one same, wyszła dziewczynka do przodu, tak jak mówię, 8-9 lat i ona została nagle dyrygentką całego chóru innych dzieciaczków 8, 9, 10, 11 lat. I jak zaczęły śpiewać, tak pełną piersią, o Jezusie, o zbawieniu, po prostu aż dreszcze przechodziły. Kiedy mówiłem sobotnie kazanie, tak sobie wcześniej pomyślałem, co ja im mogę tutaj powiedzieć. Kiedy w innych miejscach opowiadam, Pan Bóg wyrwał mnie z narkotyków, ze złego życia, byłem osiedlowym łobuzem. Jakie to ma znaczenie, kiedy Pan Bóg te dzieciaki powyrywał z takich historii, które nam się nawet nie śnią. I one takie zadowolone, takie szczęśliwe, że mogą poznać w swoim życiu Jezusa. Wiele z tych dzieci, kiedy decydują, co dalej będą robić w swoim życiu, decydują, że idą do seminarium. Uczą się więcej o Biblii i zostają misjonarzami. Wracają do swoich wiosek, miasteczek, idą na całe Indie i opowiadają o tym, kim jest dla nich Jezus. To było naprawdę najpiękniejsze miejsce, jakie odwiedziliśmy na tej całej naszej trasie. aż żal było stamtąd wyjeżdżać. W tak krótkim czasie taka naprawdę wielka, serdeczna przyjaźń się zawiązała między nami. Naprawdę mieliśmy łzy w oczach, kiedy wyjeżdżaliśmy. I te dzieci, które jeszcze biegły za samochodem, po prostu z całych sił biegły i machały do nas i żegnały się. Coś niezwykłego. Tego wieczora, kiedy tam byliśmy, to był akurat wieczór, ten, o którym mówię, sobotni wieczór. I ktoś przychodzi z wiadomością, że któraś dziewczynka jest bardzo chora. I pytam się, czy ja mógłbym też pójść i mówię, byśmy się pomodlili za tą dziewczynką. No to chodź, idziemy. Te dzieci w ogóle, jak słyszą, że trzeba się za kimś pomodlić, to od razu wszystkie przychodzą. One tak lubią się modlić za kimś. Kiedy był sobotni wieczór, sobota się zaczynała, w każdym kącie siedziało dziecko i czytało swoją Biblię. Naprawdę, takie obrazki, które gdzieś zapadają w niezwykły sposób w sercu. I przyszliśmy do tej dziewczynki. Ona naprawdę bardzo, bardzo chora, rozpalona jak węgiel i tylko łzy jej spływają z oczu. I tak całą grupką dookoła niej uklęknęliśmy i modliliśmy się za nią. Ja nie wiem, ile czasu minęło, od kiedy poczuła się lepiej, ale to była modlitwa, która ją naprawdę w niezwykły sposób postawiła na nogi, uzdrowiła. Pan Bóg ją dotknął. Następnego dnia rano wyglądała, jakby zupełnie żadnej choroby na niej nie było. Więc Pan Bóg działa w taki sam sposób w każdym miejscu i w każdym czasie. To nie jest Pan Bóg, który działał kiedyś, a dzisiaj już mniej działa. Jest cały czas taki sam. W wielu różnych momentach spotykaliśmy ludzi, Hindusów, którzy mieli wielką ochotę z nami rozmawiać. A wiecie, biały człowiek jak się pojawia. Nie ma już żadnych wspomnień, że tam Brytyjczycy byli okupantami. Nie, nie, biały człowiek to jest naprawdę ważny gość. Gdziekolwiek się pojawialiśmy, to rozstępowały się przed nami drogi i po prostu szliśmy. Jak załatwić jakąś sprawę, to pan z okienka odganiał wszystkich, bo tam biały człowiek idzie. Kolejny raz jechaliśmy komunikacją publiczną i tak rozmawialiśmy między sobą. Mówimy, ale tak fajnie, jak Pan Bóg działa tam, gdzie jesteśmy, bo to jest zawsze takim potwierdzeniem, że jesteśmy we właściwym miejscu. Jak dobrze być we właściwym miejscu. I w rozmowie dalszej mówimy tak. Ciekawe, co by się stało, gdybyśmy tak zupełnie publicznie zaczęli opowiadać o Jezusie. Jak oni by zareagowali? I 10 minut później, po tej rozmowie, nie wiem, jak tam się z tym człowiekiem zgadaliśmy, już nie pamiętam, w autobusie, ale przez kolejne 2 dni spędziliśmy cały czas razem, bo jechaliśmy w to samo miejsce. Oni zdecydowali się razem z rodziną zostać w tym samym hotelu, co my. Kolejne 2 dni z tym człowiekiem, Arvind ma na imię, spędziliśmy razem, rozmawiając o duchowych sprawach. I to było też takie dla nas niezwykłe, bo pomyśleliśmy, jak by to było, jak oni zareagują, kiedy będziemy opowiadać o Jezusie. A 10 minut później już rozmawialiśmy na te tematy. Nie wiemy oczywiście, co tam dalej będzie się działo w jego życiu, chociaż jesteśmy w internetowym kontakcie. Ale to jest bardzo trudne. Oni mają mnóstwo bogów. Mają setki i tysiące bogów. Więc jeden więcej to nie jest duża różnica. Taki fajny ten Bóg, o którym opowiadaliśmy. Więc łatwo go przyjąć. Ale on zgadzał się. Mówi tak, Jezus jest... Dobrze o nim słuchać. Tak, on jest dobry. Tak, taki jest Bóg. W każdym kolejnym kontakcie mieliśmy coraz większą jakby ochotę i chęć opowiadać o tym, kim jest dla nas Pan Bóg. Ale to jest bardzo trudny teren do opowiadania Ewangelii. Bardzo trudny. Jedynym, tak sobie myślę, kto tam może naprawdę dotrzeć, to są te dzieci, które gdzieś w tych sierocińcach dorastają i one mogą pójść do swoich i opowiadać im o Jezusie. Opowiadać o tej wielkiej różnicy pomiędzy tymi wszystkimi hinduskimi bogami, a tym jednym prawdziwym Jezusem, który jest tak przyjazny dla nas. I jeszcze taka ostatnia myśl. Taka troszeczkę smutek napełnił nasze serca i trochę może nawet bezradność, depresja. Dlatego, że widząc te wszystkie miejsca, tą kompletną beznadzieję, tak łatwo było przyznać, że nic jako ludzie nie możemy tam zrobić. Nie jesteśmy w stanie zmienić tego świata. Nawet tej jednej ulicy nie jesteśmy w stanie zmienić. Nie mówiąc o całym mieście, nie mówiąc o całym kraju. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. I taka myśl, która się pojawiała, Panie Jezu, przyjdź, bo my nie jesteśmy w stanie nakarmić tych ludzi. My nie jesteśmy w stanie dać im normalnego życia. To jest kompletna beznadzieja. Tylko Ty, Panie Jezu, i Twoje Królestwo, które nastanie, jest w stanie zakończyć historię tego grzechu, śmierci, cierpienia, którego my często nawet jednym palcem nie dotykamy. Że cały czas gdzieś tam wewnątrz mnie taki wielki smutek z powodu tych obrazów, które widziałem. Przecież życie już nigdy nie jest takie samo. Nie wiem, co Pan Bóg dalej będzie z tym robił, z nami robił, ale wyobrażam sobie, jak trudno jest Panu Bogu patrzeć z góry i obserwować to całe cierpienie świata. Naprawdę Polska jest tak dobrym krajem, w którym przyszło nam się urodzić. Ale zarazem jest to nasz talent, wielki talent, który otrzymaliśmy. Co my zrobimy z tym talentem? Co zrobimy z tą naszą niezwykłą wiedzą o Jezusie i o zbawieniu? To jest wielki skarb, który został nam dany. Niech Bogu będzie chwała za to, że do nas mogła dotrzeć ta dobra nowina. Niech Pan Bóg daje nam mądrość, jak dzielić się z innymi, aby świat był gotowy na to przyjście Jezusa, które jest tak potrzebne. Tak potrzebne. Amen.